Rozpoczynamy serwis informacyjny. Zapraszam. Już po raz szósty rodzina Radia Maryja uczestniczyła w dziękczynieniu w rodzinie. Poprzez wspólną modlitwę i kulturalną rozrywkę dziękowano Panu Bogu za ewangelizacyjną służbę. Na spotkanie do Torunia przyjechali pielgrzymi z całej Polski, a także z zagranicy. Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, dziękował całej radiowej rodzinie za tworzenie dobra w świecie.
W Radiu Maryja posługuje wielu ludzi, to jest też posługa. I ci, co za kamerami, posługa, i ojciec, i wy wszyscy. I tak wszyscy razem robimy to radio, budujemy. I dlatego dzisiaj to dziękczynienie w rodzinie. Wszystkim chcemy w ten sposób podziękować. Każdemu, tym, którzy są i tym, których nie ma. Dziękujemy najpierw za modlitwę, wszystkim chorym, cierpiącym i każdemu, od dziecka przez młodzież, wszystkim. Za każde dobre słowo, za tworzenie tego dobra w świecie.
Uczestnicy dziękczynienia w rodzinie mieli okazję zwiedzić Radio Maryja, telewizję TRFAM, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Mogli także zobaczyć budowaną świątynię pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, która stanowi wotum wdzięczności za osobę i posługę papieża Polaka.
Aż serce raduje, bo to jest z naszych skromnych ofiar. A tak piękne dzieła i my jak to widzimy, to się aż serce raduje. Cieszymy się z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, że tak ta uczelnia pięknie została wybudowana, również z ofiar ludzi.
Marzenie, które zrealizowało się, prawda, a oczywiście od wielu lat, ponieważ dopóki było radio, prawda, to człowiek słuchał radia, a teraz jak to się mówi i słucha radia i ogląda telewizję. I mógł się naocznie przekonać, jak to wszystko wygląda. To malutkie studio, gdzie jest codziennie odmawiany różaniec, prawda? No i ten cały komplet tutaj budynku, tych studiów, prawda? No coś powiem, co zachwyca.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, mówił, że chce, aby 18 maja 2016 roku doszło do konsekracji świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II.
Kościół to budujemy. Wiecie, o kim tak myślę sobie, teraz pierwszy raz powiem, ale jeszcze nie rozmawiam z księdzem biskupem, to nie wiadomo, i z księdzem kardynałem, który ma konsekrować, ale tak mi przyszło do głowy, co wy na to? Gdybyśmy tak zrobili konsekrację za 20 miesięcy, jak najwięcej zrobić w tym kościele? I mamy, dla pokoleń to będzie. I słuchajcie, jakbyśmy tak zrobili w urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II, tak mi przyszło do głowy, w maju 2016. 18 maja 2016 rok.
Ojciec Piotr Chyła, wikariusz prowincjała prowincji warszawskiej Redemptorystów, akcentował, że rodzina Radia Maryja stanowi szczególną wspólnotę.
To znaczy, przyznam się szczerze wam, że jest mi tutaj pośród was super dobrze. Widać, że niebo błogosławi. Uśmiechy na twarzy. I jeszcze jedno chcę powiedzieć. Dzisiaj mówiłem na mszy świętej, że ludzie różnie zachowują się w zależności od klubu, do którego należą. Jedni żołnierze jak żołnierze, politycy jak politycy, księża jak księża, a rodzina Maryja jak się zachowuje? Jak Maryja. A więc z ogromnym szacunkiem i delikatnością do siebie nawzajem. I to tutaj widać i to emanuje z waszych twarzy, że rodzina Radia Maryja to są ludzie maryjni, a więc porządni, eleganccy.
Artyści scen polskich przedstawili program artystyczny Pielgrzymie Nadziei, dedykowany największemu z rodu Słowian Janowi Pawłowi II. Podczas spotkania nie zabrakło także modlitwy. W kaplicy akademickiej WSKSiM sprawowane były msze święte. Zgromadzeni modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia oraz odśpiewali apel jasnogórski. Na scenie ustawionej na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej uczestnicy dziękczynienia podziwiali m.in. występy patriotyczne, religijne, folklorystyczne, recital kabaretowy Genowefy Pigwy, koncerty z gwiazdami i artystami scen polskich. Sobotniego wieczoru wystąpili Krystyna Giżowska, Krzysztof Krawczyk, Bogdan Trojanek i Ternero Roma, Anna Jurczyńska i Romuald Spychalski, a także Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica, zespoły regionalne z Kaszub i Wielkopolski, zespół Zajazd oraz zespół regionalny z Podhala. Ponadto na dziękczynieniu w Toruniu można było wykonać badania i zasięgnąć konsultacji medycznych ze specjalistami z zakresu onkologii, mammografii, cytologii, chorób serca i cukrzycy. Organizatorzy przygotowali również bogatą ofertę kulinarną. Na ekologicznych stoiskach można było zaopatrzyć się w żywność, owoce, soki, nabiał, pieczywo i zioła. Najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w ciekawych grach i zabawach. A patronat honorowy nad spotkaniem objęli ksiądz biskup Andrzej Suski, pasterz diecezji toruńskiej oraz prezydent miasta Torunia Michał Zaleski. Szóste dziękczynienie w rodzinie transmitowały Radio Maryja i telewizja Trwam. Ogólnopolskie organizacje prorodzinne sprzeciwiają się ratyfikacji przez Polskę kontrowersyjnej Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wcześniej głos w sprawie zabrał Episkopat Polski. Na najbliższą środę w Sejmie zaplanowano drugie czytanie ustawy wprowadzającej Konwencję Rady Europy. Działacze organizacji pro-life i prorodzinnych apelują do parlamentarzystów o jej odrzucenie. W specjalnym dokumencie zwracają uwagę, że pod pozorem przeciwdziałania przemocy konwencja zmierza do wymuszania zmian społecznych niszczących małżeństwo, rodzinę, wychowanie dzieci i tradycje, mówi Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich.
Konwencja przeciwko przemocy wobec kobiet i przemocy domowej tak naprawdę jest konstytucją genderową. Ona zmieni nasze społeczeństwo więcej, pozbawi nas szans obrony naszych dzieci. Naprawdę będzie miała bardzo poważne następstwa. To jest zadziwiające, że drugie i być może trzecie czytanie jest przewidziane prawie że w trybie błyskawicznym, czyli już na najbliższą środę. Musimy prosić wszystkich posłów, również posłów, którzy są, że tak powiem, z tego liberalnego środka, aby stanęli twarzą przed społeczeństwem i powiedzieli, że nie chcą demoralizacji naszych dzieci, nie chcą niszczenia naszych rodzin. To jest bardzo ważne.
Nie dla ratyfikacji szkodliwej konwencji mówią także Akcja Katolicka. Domaga się od parlamentu i rządu konsultacji społecznych w tak ważnej kwestii, jaką jest przyszły kształt polskiego społeczeństwa, rodziny i jej praw. Są one, jak wskazuje Akcja Katolicka, fundamentem i spoiwem państwa i narodu. Nie ma decyzji ani oczekiwań w kwestii obecności polskich żołnierzy w Iraku, powiedział prezydent Bronisław Komorowski. W ten sposób prezydent odniósł się do wezwania sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, Johna Kerry'ego, do udziału w koalicji sojuszu przeciwko państwu islamskiemu. Prezydent wskazał, że na razie Amerykanie rozważają różne opcje zaangażowania w Iraku, ale żadne decyzje nie zapadły. Przypomniał, że Polska już wcześniej zdecydowała, że wyśle wojskowych na misje ekspedycyjne poza obszar NATO. Żołnierze będą mieli większe zadania dotyczące obrony kolektywnej sojuszu. Na szczycie NATO w Walii jego uczestnicy zapowiedzieli wzmocnienie gotowości Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie. Mają być też przygotowywane plany użycia wojsk sojuszniczych na wschodniej flance. Pojawiły się głosy, że w zamian za to sojusz będzie wymagał zaangażowania polskich sił w wojnę w Iraku. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej podkreśla, że Polska powinna przeanalizować, o jakiego rodzaju zaangażowanie chodzi.
Takie postępowanie, jakie reprezentuje prezydent oraz kierownictwo obrony narodowej, no nie jest najlepsze. Polacy stają się trochę mało przewidywalni. Od pełnego zaangażowania we wszystkie operacje NATO czy Stanów Zjednoczonych, w jakich braliśmy udział kilka lat temu, do całkowitej, przynajmniej werbalnie, odrzucenia możliwości jakiejkolwiek współpracy Polski w różnych regionach świata. Dlatego należałoby najpierw przeanalizować, jakiego naszego zaangażowania oczekują Amerykanie. Tym bardziej, że szczególnie zależy na potwierdzeniu naszego bezpieczeństwa właśnie przez Stany Zjednoczone.
W piątek szef amerykańskiej dyplomacji wezwał na szczycie NATO w brytyjskim Newport, aby 10 państw sojuszu, w tym Polska, zaangażowało się w jakiekolwiek formy w powstrzymanie ekspansji państwa islamskiego. Rolnicy domagający się wyższych odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki zawiesili swój protest. Wznowią go, jeśli postulaty nie zostaną spełnione. W najbliższą środę rolnicy będą rozmawiali z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim. Spotkanie z ministrem było jednym z ich żądań. Przed Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku od 28 sierpnia stały rolnicze ciągniki i kombajny. W piątek rolnicy zabrali swoje maszyny, czekają na spełnienie obietnic rządu, mówi Krzysztof Tołwiński, samorządowiec i organizator protestu.
Obecnie zostały przedstawione i to można powiedzieć, że jest jakaś wymierna z tego korzyść, deklaracje ze strony rządowej, Ministerstwa Rolnictwa, iż będzie wydzielony specjalny fundusz na odszkodowania rolnikom, a ja przypomnę, że straty, które są wyrządzane w wyniku nadmiernej populacji dzików, realnie, zgodnie z obowiązującym obecnie w Polsce prawem, nawet gdyby ktoś wykazał najwyższą wolę, czyli koła łowieckie w tym zakresie, które same jak gdyby we własnym interesie są stroną i szacują, no nie mogą wypłacić więcej niż 20%. Rzeczywista strata, więc pozostałych 80% nikt nie pokrywa. Rolnik to po prostu konsumuje w ramach gospodarstwa, zadłuża się, a w konsekwencji tak dużych strat prowadzi to do bankructwa.
Rolnicy wskazują, że szkody spowodowane przez dziki są efektem nadmiernego rozwinięcia populacji tych zwierząt z powodu zakazu polowania obowiązującego od lipca. Wprowadzono go po wykryciu u zwierząt z Podlasia wirusa afrykańskiego pomoru świń. Ambasadorowie Unii Europejskiej uzgodnili nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji. Rosyjskie MSZ zapowiedziało w sobotę, że Rosja zareaguje, jeśli nowe sankcje Unii wobec niej wejdą w życie. Na listę objętych restrykcjami trafiły kolejne 24 osoby. Wbrew wcześniejszym informacjom nie ma na niej ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu. Restrykcje mają być zatwierdzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w poniedziałek w procedurze pisemnej. Nowe sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, zamrożenie aktywów, restrykcje kredytowe wobec rosyjskich firm i zakaz eksportu do Rosji towarów o podwójnym zastosowaniu. Sankcjami mają być objęte m.in. Gazprombank, a także Gazpromneft. Restrykcje będą oznaczać zakaz pozyskiwania funduszy na europejskich rynkach kapitałowych dla firm z przemysłu obronnego oraz państwowych przedsiębiorstw naftowych z Rosji. Marcin Przydacz, prezes Fundacji Dyplomacja i Polityka, podkreśla, że sankcje są jak zwykle spóźnione w stosunku do obecnej sytuacji na Ukrainie.
Wywarłyby jakikolwiek skutek czy wrażenie na prezydencie Putinie, gdyby je zastosować przy jego pierwotnej aktywności na Ukrainie. Teraz sytuacja już zaszła na tyle daleko, że w moim przekonaniu Władimir Putin nie może się wycofać tylko i wyłącznie patrząc na skutki tych sankcji. Zresztą ma z pewnością uzasadnione przekonanie, że owe sankcje albo będą zawieszane, albo nie będą do końca restrykcyjnie przestrzegane. No mieliśmy ostatnio przykład Francji, która gościła z honorami, prawda, osobę, która znajdowała się na tej czarnej liście, więc rozszerzenie o kolejne 24 nazwiska czarnej listy, jeżeli chodzi o wjazd do Unii Europejskiej, koniecznie musi się wiązać z faktycznym egzekwowaniem tejże listy.
Według Reutersa wprowadzenie sankcji mogłoby zostać zawieszone, jeśli utrzyma się wstrzymanie ognia na wschodzie Ukrainy, jeśli Moskwa wycofa z Ukrainy swoje wojska. W piątek prorosyjscy separatyści oraz przedstawiciele władz Ukrainy podpisali w Mińsku porozumienie o zawieszeniu broni. Obie strony zadeklarowały także wypuszczenie jeńców. Miejscami jednak dochodzi do strzałów i starć. Strona ukraińska zapewnia, że od czasu podpisania dokumentu żołnierze używają broni tylko wtedy, gdy muszą bronić się przed ostrzałami. Ukraińcy ostrożnie podchodzą do wypracowanego porozumienia. Zwracają uwagę, że podobne próby mediacji podejmowano już wcześniej, ale wszystkie kończyły się fiaskiem. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ja dziękuję Państwu za uwagę.